Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, gorąco witamy i pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Dziękujemy ojcu Bolesławowi za połączenie. Pozdrawiamy, drodzy Państwo, jak w każdy poniedziałek nasze spotkania przeżywamy w różnych zakątkach naszej ojczyzny. Dzisiaj gościmy w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Łodzi. Zanim przywitam gości naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym podać numery telefonów, te numery, które będą obowiązywać podczas naszego dzisiejszego spotkania dla tych z Państwa, którzy zechcą współtworzyć naszą audycję. Przygotowaliśmy dla Państwa dwa numery telefonów. 42 to numer kierunkowy do Łodzi. Pierwszy numer telefonu 652 22 96. Powtórzę, 652 22 96. Drugi numer telefonu 652 23 08. Powtarzam, 652 23 08. Przypominam, numer kierunkowy do Łodzi 42. Temat rozmów niedokończonych, droga znaczona krzyżami, 90 lat pasjonistów w Polsce, w naszym tymczasowym w studiu Radia Maryja w Łodzi. Serdecznie witam gości naszego spotkania, ojca doktora Waldemara Linkę, przełożonego Polskiej Prowincji Pasjonistów, wykładowcę na Wydziale Teologicznym UKSW i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, członka Zwyczajnego Stowarzyszenia Biblistów Polskich i redaktora naczelnego rocznika Słowo Krzyża. Szczęść Boże, ojcze prowincjalny.
Szczęść Boże.
Z nami jest także ojciec Lenart Zagłoba, pasjonista z klasztoru z Rawy Mazowieckiej. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Ojciec Paweł Wójcik, pasjonista z klasztoru z Łodzi.
Szczęść Boże.
Ojciec Krzysztof Zygmunt, pasjonista z klasztoru z Sadowia, promotor rodziny Matki Pięknej Miłości i czarnego szkaplerza Męki Pańskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
Ojciec Mariusz Ratajczyk z Warszawy Białołęki, także pasjonista. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I ojciec Artur Kiliszek, proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej. Szczęść Boże, ojcze Arturze.
Szczęść Boże wszystkim.
Droga znaczona krzyżami. 90 lat pasjonistów w Polsce, ojcze prowincjale. To czas także szczególnie podejmowanych refleksji, tych związanych bezpośrednio z historią zgromadzenia, z charyzmatem, ale również z tym wymiarem charyzmatu, który realizuje się w danym czasie, czyli w tym współczesnym czasie, w którym przyszło nam żyć.
90 lat to wiek, który nie każdemu jest dane osiągnąć. To już trochę więcej niż jedno ludzkie życie. I świętując ten jubileusz naszej obecności na ziemiach polskich, zdajemy sobie sprawę z tego, że wchodzimy już w taki wiek jako wspólnota, kiedy doświadczenia muszą być zbierane, bo jedna ludzka pamięć ich nie ogarnia. Muszą być z pieczołowitością przechowywane. I to jest okazja do tego, żeby się zastanowić nad naszą wspólnotową pamięcią, z czego ona jest skonstruowana. I wydaje mi się, że właśnie w tym momencie to chyba najbliżej nam jest do tego, że ta nasza wspólna pamięć jest skonstruowana z krzyży. Krzyży, które znamy z naszych domów, z miejsc, w których przebywaliśmy nieraz po wiele lat, ale także z tych krzyży, które nie są przedmiotami kultu, ale są wspólnymi przeżyciami, wspólnymi doświadczeniami. Krzyż w naszym zgromadzeniu, w jego duchowości, to przede wszystkim krzyż chwalebny. Krzyż, na którym Jezus z cierpienia, z poniżenia uczynił narzędzie miłości. Uczynił drogę ku Bogu i ku człowiekowi potrzebującego Boga. I o takich właśnie krzyżach myślimy teraz, w te 90. urodziny naszej wspólnoty w Polsce. Można powiedzieć, że obecność pasjonistów w naszej ojczyźnie rodziła się razem z niepodległą. I u jej początków jest nuncjusz, który przeżył w Warszawie lata bardzo trudne kształtowania się polskiej niepodległości oraz obrony tej niepodległości w trudnych chwilach wojny z bolszewikami. Achille Ratti, kiedy został w 1922 roku papieżem jako Pius XI, pojechał do Rzymu z sercem pełnym Polski. On tutaj naprawdę zostawił wiele swoich doświadczeń, które go ukształtowały. I pamiętał o Polsce, która po czasach zaborów ogołocona jest z klasztorów, w której życie zakonne zostało bardzo mocno zredukowane, zwłaszcza po powstaniu styczniowym. Dlatego wręcz odruchowo pytał przełożonych zakonnych, z którymi się spotykał, o to, czy ich wspólnoty są obecne w Polsce. I takie pytanie postawił też naszemu przełożonemu generalnemu. Ten musiał przyznać, że nie, ale pytanie to potraktował jako zobowiązanie przez papieża do tego, żeby taka obecność pasjonistów na ziemiach polskich została zapoczątkowana. Zaczął więc szukać ludzi, którzy otworzyliby taką obecność. Nie musiał szukać bardzo dziwnych rozwiązań, ponieważ wśród pasjonistów już byli Polacy, którzy szukając możliwości podjęcia życia konsekrowanego, wstępowali do zgromadzenia, na przykład pielgrzymując do Rzymu. I to właśnie od tych Polaków pasjonistów, od pasjonistów nie Polaków, gotowych przyjść do naszej ojczyzny, zaczyna się pobyt pasjonistów na ziemiach polskich, który jest najpierw odbudową, tak jak się to działo z Polską po odzyskaniu niepodległości. Ponieważ pierwsza placówka, którą pasjoniści przyjęli, to był Przasnysz. Kościół był zniszczony w dużym stopniu. Stały tylko ściany, ponieważ został zbombardowany podczas I wojny światowej. Klasztor był zdewastowany, ponieważ użytkowany był przez mieszkańców dosyć przypadkowych i niedbających o budynek. A więc pasjoniści, choć byli nową wspólnotą, to zaczęli od odbudowywania tego, co zastali. Odbudowywania klasztoru po wspólnocie bernardyńskiej, która musiała ten klasztor opuścić w roku 1864 na skutek kasaty tego klasztoru, tak jak i wielu innych. Ten nasz pierwszy przasnyski klasztor stał się takim miejscem fundamentalnym dla nas, a w nim bardzo ważny i wręcz symboliczny jest pewien krucyfiks, o którym chciałbym kilka słów powiedzieć. Wisi on w kruchcie, nie w samym kościele. Jest to piękny, barokowy, z bardzo wymowną rzeźbą Chrystusa dużych rozmiarów krzyż. Pozostawał w tym miejscu w czasie II wojny światowej, chociaż kościół został zamknięty i przekształcony na magazyn zbożowy. Do kruchty wjeżdżały wozy konne, z których rozładowywano dostarczane na potrzeby wojska niemieckiego zboże. Niemców irytowało to, że rolnicy przyjeżdżający z obowiązkowymi dostawami zboża przed krzyżem zatrzymywali się, modlili się, a przynajmniej zdejmowali czapkę. to przypominało, że jest to miejsce, które kiedyś pełniło inną funkcję. Może u niemieckich żołnierzy budziły się jakieś wyrzuty sumienia, a może po prostu drażniło ich to, że Polacy robią to, co nie zostało im polecone przez nadludzi. Postanowili więc Niemcy pozbyć się tego krzyża. Próbowali go usunąć ze ściany, ale okazał się przytwierdzony zbyt mocno. Próbowali oderwać go, zaprzęgając konie. I te też nie poradziły sobie. I tu zaczyna się legenda, która mówi o ukazaniu się zakonnika, który miał powiedzieć do Niemców: was tu nie było, krzyż był, krzyż tu będzie, jak was tu nie będzie. I ten krzyż tam wisi do dzisiaj. I myślę, że w tych trudnych sytuacjach stanowiących część naszej współczesności, kiedy krzyż tak często przeszkadza, kiedy drażni, to my znajdujemy w tym przasnyskim wspomnieniu takie uspokojenie. Krzyż tu był i będzie. A my jako wspólnota czujemy się wraz ze wszystkimi wierzącymi ludźmi w Polsce. Z jednej strony strażnikami tej obecności, a z drugiej strony ludźmi obdarzonymi przez Boga powołaniem, żeby ta obecność nie była tylko symboliczna, tym bardziej tylko przedmiotowa, żeby to była rzeczywista obecność krzyża w polskim duchu, w polskim umyśle, w polskim sumieniu. Zgodnie z tą zasadą, którą zostawił nam założyciel, by męka Chrystusa zawsze była w naszych sercach.
Dziękuję serdecznie. Ojciec dr Waldemar Linke, przełożony polskiej prowincji pasjonistów. Temat rozmów: droga znaczona krzyżami, 90 lat pasjonistów w Polsce. Przypomnę raz jeszcze numery telefonów do naszego tymczasowego studia w Łodzi: 42 652 22 96. To pierwszy numer telefonu. I drugi numer telefonu: 42 652 23 08. Ojciec Leonard Załoga, pasjonista z klasztoru z Rawy Mazowieckiej.
Wypadło mi powiedzieć kilka słów o działalności naszego klasztoru w Rawie Mazowieckiej w czasie II wojny światowej. Na niecałe dwa lata przed II wojną światową objęliśmy klasztor w Rawie Mazowieckiej. Przejęliśmy 9 stycznia 1939 roku. Przekazał nam ten klasztor kardynał Aleksander Kakowski. Mieszkańcy, jakby wyczuwając, czym będzie w najbliższe lata, ten klasztor wyszli na ulicę, witając z wielkim entuzjazmem pasjonistów. Dwa nasze klasztory zostały w czasie wojny zamknięte. Sprzasnysza i wszyscy ojcowie i bracia wymordowani przez Niemców. Z Sadowia jeden brat, senior polskich pasjonistów, który jeszcze w Rzymie wstąpił, gdy Polska była pod rozbiorami. Nad klasztorem w Rawie Mazowieckiej, o dziwo, Bóg roztaczał parasol ochronny. I właśnie w Rawie Mazowieckiej wypadło naszym zakonnikom w czasie wojny i okupacji służyć ukrzyżowanemu w ukrzyżowanych. Położenie Rawy Mazowieckiej blisko Warszawy. Z Warszawy wychodzili ludzie, zatrzymywali się w Rawie Mazowieckiej i do Warszawy ciągnęli. Pierwszy taki egzamin, by służyć ukrzyżowanemu w ukrzyżowanych, nasi zakonnicy po zorganizowaniu się wspólnoty z ucieczki wojennej musieli zdać w pierwszych dniach grudnia 1939 roku, kiedy odkrytymi ciężarówkami z poznańskiego wysiedleńców wysypali gestapowcy na rynku rawskim. Ich był z nimi również kapłan, ksiądz Stankiewicz Siemowa. Jest to prawie gdzieś koło Gostynia. I pierwsze kroki ci ludzie skierowali do rawskiego klasztoru. Klasztor to brzmi dumnie. Raczej trzeba by powiedzieć klasztorku, bo bardzo mały. Zatrzymał się już na stałe, mieszkał do końca okupacji ksiądz Stankiewicz, najbardziej potrzebujący ludzie, a innym załatwili nasi ojcowie dach nad głową u zawsze gościnnych i litościwych Rawian. I cały czas okupacji, aż do wielkiej migracji ludzi po powstaniu warszawskim, upadku powstania warszawskiego, ciągle gromadzili się ludzie i prosili o pomoc. Ojciec Stanisław nawet na pewien czas na mieszkanie oddał chór klasztorny, by nieść ludziom pomoc. Zaszczuty człowiek tamtych czasów potrzebował pomocy. Najpierw talerz ciepłej zupy, dobre słowo, schronienie. I temu człowiekowi trzeba było ukazać sens życia i sens cierpienia. Wszyscy ojcowie, jak umieli, tak służyli potrzebującym ludziom w czasie okupacji. Kazania, dobre słowo, konferencje i słynne ojca Bernardowe dialogi z ukrzyżowanym. Cieszyli się przeogromnym zainteresowaniem, ludzie czytali, kontemplowali i odnajdywali sens życia. My wiemy, że w czasie okupacji wielu ludzi odchodziło od Boga i Kościoła, ale chyba w czasie okupacji więcej do Boga wracało. I to w całej Polsce. Dzięki usilnej pracy kapłanów, szczególnie pracy w konfesjonale. Drugim problemem, jak już trochę wspomniałem, z którym borykał się klasztor rawski, to było: dajcie im chleba. Wy ich nakarmicie. I skąd biedny przeor ojciec Stanisław miał brać chleb, skoro on był na kartki? Tu z pomocą śpieszył niezastąpiony i dobry brat Franciszek Użarowski. Człowiek, który przeżył rewolucję październikową. Po kweście jeździł, zbierał drobne datki, bo grunt, ziemia potrawa małorodzajna, a i gospodarstwa karbowate. A Niemcy ściągali ogromne daniny. Jednak dzielili się czym mogli, bo wiedzieli, że od furtki klasztornej głodny nikt nie odchodzi. I tak było przez całą okupację, aż do 17 stycznia, kiedy wieczorem, gdy sowiecka armia zajęła Rawę Mazowiecką i sowieccy oficerowie przyszli złożyć uszanowanie klasztorowi, zostali ugoszczeni, zacierko ugotowano na wodzie. To była kolacja dla zakonników, domowników, których było wielu, i zaczynającego, a właściwie już funkcjonującego szpitalika w klasztorze. Zacierka na wodzie, bo skąd było wziąć mleko? Istotną cechą rozumną narodu jest to, że chce kształtować serca i umysły młodych ludzi. Niemcy pozwalali uczyć Polaków, osiem Polakom w generalnym gubernatorstwie tylko do klasy czwartej. A na terenach przyłączonych do Rzeszy tylko rodzice mogli uczyć. Rozwijało się nauczanie potajemne, tajne nauczanie. W to nauczanie włączyli się i nasi ojcowie. Ojciec Stanisław uczył religii, historii, tak samo ojciec Bernard Kryszkiewicz. Przez tajne nauczanie przesunęło się, jak obliczają niektórzy, od 300 do 400 osób, a była to sprawa bardzo gardłowa. Pan Bóg jednak roztaczał ochronny parasol nad klasztorem i Rawianami. I przyszedł dzień wyzwolenia Rawy. 16 stycznia, kiedy zakonnicy odmawiali południowe godziny w chórze, bombardowanie Rawy. Poleciały wszystkie szyby. I z kościoła, i z klasztoru. Na ulicach ranni i zabici. Rozbity szpital. Zbombardowane apteki. Ludzie zaczęli do klasztoru przynosić rannych. Ojciec Stanisław pośpiesznie udostępnił sporych rozmiarów refektarz, dwa pokoiki na ambulatorium i salę operacyjną, a opiekę nad chorymi sprawował niezastąpiony sługa Boży ojciec Bernard Kryszkiewicz i neopresbiterzy. Wkrótce pojawiła się barwna i tajemnicza postać. Jadwiga Maria Makowiecka, pseudonim strażka, w polskim mundurze oficera polskiego. Starzy Rawianie, jeszcze gdy byłem młodym kapłanem, często mówili doktor Makowiecka. Chyba doktorem nie była. Niektórzy przypisywali, że jej operacje wykonywała. Raczej nie. Pomagała chirurgowi poznaniakowi, doktorowi Bernardowi Mejze. Ile tych operacji wykonano? Poważnych? Przynajmniej dwie. Na uwagę zasługuje jedna. A mianowicie kilkunastoletniego Stasia Kobzdy Poznaniaka. Ranny w nogę, wdała się gangrena. Nie było środków znieczulających. Kronikarz mówi, nie było narkozy, morfiny. Ojciec Bernard przygotowywał go do operacji, okrutnej operacji na żywo. A on powiada, niech będzie, ale cały czas niech mnie ojciec trzyma za rękę. I ojciec trzyma. Operacja się udała. Ale potem trzeba było jeszcze długo nim się opiekować i przygotowywać do życia w kalectwie. Szpitalik w klasztorze działał gdzieś do połowy marca. Prawdopodobnie dopóki nie zaczął działać powiatowy szpital. To tak pokrótce. Przedstawiałoby się działalność naszych ojców, służenie ukrzyżowanemu w ukrzyżowanych czasu w czasie wojny i okupacji. I za to wszechmogącemu, niewidzialnemu, trójjedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała.
Bóg zapłać, droga znaczona krzyżami, 90 lat pasjonistów w Polsce. Ojciec Leonard Załoga, pasjonista z klasztoru z Rawy Mazowieckiej, 42 652 22 96, to pierwszy numer telefonu, i drugi numer telefonu 42 652 23 08. Ojciec Paweł Wójcik, pasjonista z klasztoru w Łodzi.
Ważnym wydarzeniem w historii powojennej pasjonistów było powstanie i organizacja klasztoru, w którym się obecnie znajdujemy, klasztoru w Łodzi. Ówczesny prowincjał, ojciec Jan Wszędrówny, starał się, aby po wojnie pasjonistów umieszczać czy otwierać klasztory w dużych miastach. Równocześnie ze staraniem o utworzenie klasztoru w Warszawie, podczas rekolekcji wielkopostnych w 1955 roku, które głosił tu w Łodzi w parafii świętego Antoniego, udał się na rozmowę do biskupa Klepacza z prośbą o przyjęcie pasjonistów do Łodzi. Biskup wyraził chęć i w 1956 roku ojciec Jan wystosował oficjalne pismo do biskupa Klepacza z prośbą o przyjęcie pasjonistów i danie terenu. Ale pasjoniści dopiero przybyli do Łodzi w 1957 roku tu na Teofilów. Tymi pierwszymi pasjonistami, którzy tu przybyli, był ojciec Stanisław Michalczyk i brat Jerzy Marchwiński. Oni równocześnie z przybyciem zamieszkali w wynajętym domu, obecnie tutaj, gdzie znajduje się osiedle Teofilów. Były pola uprawne i stało kilka domków jednorodzinnych. W takie miejsce do Łodzi przyszli pasjoniści. Oni równocześnie starali się o pozwolenie na budowę klasztoru i kościoła. Szło to bardzo mozolnie. Władza państwowa bardzo utrudniała te starania. W końcu ojciec Stanisław wpadł na pomysł, aby wybudować dwurodzinny dom na nazwisko swojej kuzynki, ojca Kazimierza Pawlaka. Zanim władza zorientowała się, że dom buduje zakonnicy, w stanie surowym budynek już był gotowy. W 1960 roku do Łodzi przybywa ojciec Jan i obejmuje przełożeństwo tu w Łodzi. To dzięki jego determinacji mamy ten kościół, ten klasztor, te budynki, które dzisiaj możemy podziwiać i oglądać. Władze państwowe w 1971 roku wydały zgodę na budowę kościoła. Dzięki ofiarności i pomocy ludności Teofilowa mógł powstać ten okazały kościół i klasztor. Już w 1976 roku odprawiła się pierwsza msza w Dolnym Kościele. Konsekracja natomiast była dopiero po 30 latach. W 2006 roku tego uroczystego aktu dokonał ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek. Właśnie z tym klasztorem związana jest osoba ojca Jana, pierwszego prowincjała pasjonistów w Polsce, bo za czasów, kiedy ojciec Jan był wiceprowincjałem na kapitule generalnej w 1958 roku podniesiono do rangi prowincji naszą polsko wiceprowincję.
Dziękujemy serdecznie. Ojciec Paweł Wójcik, pasjonista z klasztoru z Łodzi, ojciec Mariusz Ratajczyk, Warszawa, Białołęka, ojcze.
Tak jest. Przysłuchuję się tutaj tym opowieściom. 90 lat to jest 90 lat, prawda, od początku powstania, przez wojnę sprzed 70 lat, lata 50. w Łodzi, a my na Białołęce jesteśmy od 2009 roku. To taka historia jeszcze w pampersie biegająca trochę. Parafia została erygowana w 2005 i na początku, w ogóle zanim została erygowana, zajmowali się tym księża diecezjalni posługujący w okolicach, ksiądz Jan Strzyż. Po erygowaniu parafii ksiądz Zdzisław Konkol dynamicznie pracował, a od 2009 roku tę parafię opiece zgromadzenia pasjonistów powierzył ksiądz arcybiskup Hozer. Białołęka jest dzielnicą najdynamiczniej rozwijającą się aktualnie w Warszawie i również ta parafia ma takie cechy. Przede wszystkim mieszkają tam młode rodziny z dziećmi. Po drugie, oddziaływanie w tej parafii też przez te osoby rozprzestrzenia się na szerszy teren kraju, dlatego że wiele osób pochodzi spoza Warszawy, zamieszkuje tutaj na terenie tej parafii. I to, co jest bardzo taką rzeczą, bardzo charakterystyczną dla tej parafii, jest to, że na mszy w niedzielę, na każdej mszy są rodzice z małymi dziećmi. Praktycznie na sześciu mszach w ciągu niedzieli są rodzice z małymi dziećmi. To jest taki dosyć duży kontrast z starszymi parafiami miejskimi, blokowiskami, prawda, które mają po kilkadziesiąt lat. Tamto pokolenie 40 lat temu wyglądało jak to teraz na Białołęce. Dzisiaj się troszeczkę to zmieniło. Także znaczymy ziemię też w kształcie krzyża tam białołęcką, dlatego że zaczęliśmy budowę kościoła, wykopaliśmy fundamenty. Wewnątrz kościół będzie na planie krzyża łacińskiego, bo tak dwie kaplicy go ładnie wycinają, prawda, ten kształt. Także możemy powiedzieć dosłownie, znaczymy ziemię na Białołęce krzyżem i fundamentami, które już są wykonane, za chwilę będzie dalszy ciąg tych prac. I to jest ta historia, która dzieje się teraz, najświeższa. Ponieważ okres obejmuje krótki, moja wypowiedź też powinna być krótka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. 42 kierunkowy 652 22 96 to pierwszy numer telefonu i drugi 42 652 23 08. Droga znaczona krzyżami, 90 lat pasjonistów w Polsce. Ksiądz ojciec Krzysztof Zygmunt, pasjonista z klasztoru z Sadowia. I myślę, dwa ciekawe zagadnienia, ojcze. Rodzina Matki Pięknej Miłości, a zarazem czarny szkaplerz męki pańskiej.
Tak, warto troszkę powiedzieć o apostolacie dzisiaj wśród pasjonistów, bo święty Paweł od krzyża zakładał, że jego uczniowie, on sam głosił mękę Pana Jezusa, głosił mądrość krzyża przez misję, rekolekcje. Ale jak to jest właśnie dzisiaj ze zgromadzeniami różnymi, my też szukamy, w jaki sposób dzisiaj realizować ten charyzmat dzisiaj wśród ludzi. I jedną z form apostolatu jest właśnie założona w 1988 roku Rodzina Matki Pięknej Miłości oraz Bractwo Męki Pańskiej założone właściwie w tym roku, bo jest statut przez obecnego prowincjała podpisany miesiąc temu dosłownie i Bractwo się odradza. Bractwo Czarnego Szkaplerza. Rodzina Matki Pięknej Miłości. Skąd się taka nazwa wzięła? Ja myślę, że wielu słuchaczy Radia Maryja należy do Rodziny Matki Pięknej Miłości, ponieważ jest to wspólnota, grupa osób cierpiących, chorych, a również i takie osoby, może przede wszystkim takie osoby, przykute nieraz do łóżka słuchają Radia Maryja, Radia Katolickiego. I Rodzina Matki Pięknej Miłości została założona przez ojca Dominika Busztę, zmarłego już w 2005 roku, w Sadowiu koło Ostrowa Wielkopolskiego. Kiedy był zamach na Jana Pawła II, w ten czas papież błogosławiony Jan Paweł II z kliniki Gemelli wzywał chorych i cierpiących, aby ofiarowali swoje cierpienia w jego intencjach. Powiedział: najdrożsi, zapraszam was, abyście zjednoczyli wasze cierpienia z cierpieniami Chrystusa wiszącego na krzyżu i ofiarowali je dla zbawienia wszystkich ludzi. I w 1988 roku właśnie ojciec Dominik utworzył tę rodzinę Matki Pięknej Miłości, nawiązując też tutaj do wspomnianego przez ojca Leonarda Sługi Bożego, naszego ojca Bernarda od Matki Pięknej Miłości. Ojciec Bernard Kryszkiewicz była taka postać, żyjący zaledwie 30 lat, kapłan, który zmarł na tyfus po wojnie w 1945 roku. I ojciec Bernard właśnie jest takim duchowym patronem rodziny Matki Pięknej Miłości. Dlaczego? Bo ojciec Dominik Buszta był jego uczniem w czasie wojny, prawda? Był formowany przez sługę Bożego. Ojciec Dominik Buszta zresztą był wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym. I Rodzina Matki Pięknej Miłości skupia przede wszystkim osoby chore, cierpiące w różny sposób. Dzisiaj wiadomo, że są nie tylko choroby fizyczne, ale też i duchowe, wewnętrzne, psychiczne, różne cierpienia z różnych powodów. Ostatnio mam takie telefony od osób, które mają kłopoty finansowe, prawda? Są kredyty nabrane i są ogromne problemy. Ludzie przeżywają ogromne kłopoty z tego powodu i cierpią też duchowo o przyszłość, martwią się o przyszłość swojego życia. I właśnie skupiając właśnie takie osoby, te osoby cierpiące duchowo, fizycznie, psychicznie, pragną ofiarować swoje cierpienia właśnie w intencjach obecnego papieża, nawiązując też do słów z listu do Kolosan: teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. A więc tak jak ojciec Dominik Buszta powtarzał zawsze, aby nie marnowało się żadne cierpienie, aby to cierpienie, jakiekolwiek ono jest, mniejsze czy większe, czy straszne cierpienie, aby było ofiarowane w różnych intencjach, chociażby o nawrócenie grzeszników, właśnie za Ojca Świętego. Taka wspólnota istnieje więc przy prowincji polskiej pasjonistów od 1988 roku i liczy już ponad 66 tysięcy członków. Część tych członków już zmarło, bo już jest trochę lat upłynęło, ale kolejne osoby się zapisują. Siedziba jest centrala w Sadowiu koło Ostrowa Wielkopolskiego. Ojciec Dominik tam żył, tam jest pochowany i tam jest również od 90 bodajże pierwszego roku obraz Matki Pięknej Miłości. Jest to kopia obrazu z Rzymu i ten obraz jest otaczany kultem. Osoby przyjeżdżają w pierwsze soboty miesiąca, zawsze mamy mszę świętą I jest nowenna zawsze w każdą środę. Modlimy się przed obrazem w tych intencjach, które osoby nam tutaj przysyłają listownie, czy dzwonią telefonicznie, czy też mailowo. Jeśli by ktoś chciał się dowiedzieć więcej na temat rodziny Matki Pięknej Miłości, jest rok temu założona strona internetowa RMPM, czyli skrót Rodzina Matki Pięknej Miłości, łatwo znaleźć, .pl. I właśnie to jest przede wszystkim rodzina, wspólnota duchowo związana z pasjonistami. To jest taka właśnie forma naszego apostolatu dzisiaj, która nakłada na członków pewne zobowiązania, takie jakie ma każdy z nas, a więc starać się żyć w łasce uświęcającej, często przyjmować komunię świętą, ofiarować swoje cierpienia, no i w jakiś sposób apostołować. Ja wiem, że w niektórych parafiach, ale to w nielicznych, są takie grupy pod nazwą Rodzina Matki Pięknej Miłości, zwłaszcza w naszych parafiach pasjonistów, ale też i w innych. Ale jeśli ktoś nie może, to właśnie to indywidualnie należy do Rodziny Matki Pięknej Miłości i łączy swoje cierpienia z cierpieniami Pana Jezusa. I co ciekawe, odkąd ja jestem moderatorem tej rodziny, takie naciski były oddolne ciągle, żeby powrócić, żeby nakładać szkaplerz Męki Pańskiej, żeby, zwłaszcza pewna osoba Starnowa, którą serdecznie pozdrawiam, pragnęła, żeby powrócić do Bractwa Czarnego Szkaplerza. No i, bo ten Bractwo Czarnego Szkaplerza to wzięło się właśnie od świętego Pawła od Krzyża. To jest bractwo, taki można powiedzieć trzeci zakon, który był jeszcze wcześniej utworzony. Zajrzę do ściągi. Tak Pius IX zezwolił na nakładanie szkaplerza Męki Pańskiej. Taki wygląd ten szkaplerz ma jak nasz habit, prawda? I więc jest czarny i z tym emblematem naszym pasjonistów. I oni mają przede wszystkim korzystać z dóbr duchowych, którymi dysponuje nasze zgromadzenie. Ale też mają za zadanie, członkowie bractwa mieli za zadanie codzienne rozważanie Męki Pańskiej, czy też odmawianie koronki, czy medytacja, czy też stopnie męki, godziny męki, koronka do ran Pana Jezusa. To było kiedyś. Mam przed sobą książeczkę z 1948 roku jeszcze, prawda? Nowa będzie dopiero wydana, bo jest w tym roku zatwierdzone nowe bractwo, odtworzone, można powiedzieć, odrodzone na nowo i jest nowy statut tego bractwa. Także to jest ten drugi element, druga forma naszego apostolatu, który jest zupełnie czymś nowym, chociaż jak się dowiaduje, co jakiś czas otrzymuje maila, czy telefon, czy list z prośbą o przysłanie czarnego szkaplerza. Ale właśnie teraz, jeśli będziemy komuś wysyłać czarny szkaplerz, czy osobiście nakładać czarny szkaplerz w naszych parafiach, będzie to już związane z tym, że będzie to przynależność do Bractwa Czarnego Szkaplerza. O tym też można będzie troszkę się dowiedzieć z naszych stron internetowych, też ze strony internetowej Rodziny Matki Pięknej Miłości, do czego zachęcam i zapraszam.
Ojciec Krzysztof Zygmunt, dziękuję serdecznie ojcze. Przypominam numery telefonów 42 652 22 96 i 42 652 23 08. Ojciec Artur Kiliszek, proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej. Przed rozpoczęciem wypowiedzi przez ojca raz jeszcze serdecznie dziękujemy za to, że po raz drugi mogliśmy spotkać się w tej wspólnocie parafialnej, w której także rodzina Radia Maria znalazła swoje miejsce.
Serdeczny Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i dziękuję również za tą waszą obecność w dniu dzisiejszym. Nie tylko w dniu dzisiejszym, ale na to, że od 3 lat tutaj z terenu Archidiecezji Łódzkiej również spotykamy się na opłatkowych spotkaniach Rodziny Radia Maria w styczniu. To właśnie było również widać dzisiaj dzięki waszej obecności i emblematom, które były wielokrotnie na pewno przez telewizję, w telewizji Trwam rozpoznawane. Duchowość pasyjna odciska się w każdej parafii, którą prowadzą zakonnicy pasjoniści. W każdym klasztorze nie tylko w sposób historyczny pasjoniści się zaznaczyli, ale również swoją duchowością, swoją pobożnością, swoim rozważaniem męki pańskiej pociągają ludzi do zatrzymywania się. Nasza świątynia, która uzyskała pierwsze pozwolenie po II wojnie światowej, pozwolenie, którą władze komunistyczne wydały jako pierwsze budowy świątyni od samego podstaw, przede wszystkim przykuwa postacią Jezusa Chrystusa, która wykonana jest w brązie, w metalu, w proporcjach ponad dwa razy ponad wymiar, która powoduje, że każdy człowiek, który wchodzi do tej świątyni, patrząc na krzyż i na Chrystusa, zaczyna dostrzegać nie tylko wielkość samej postaci, ale przede wszystkim wielkość ofiary Jezusa Chrystusa. Wiele ludzi, którzy właśnie pierwszy raz wchodziło do naszej świątyni, w różnych rozmowach, spotkaniach, mówili, że gdy patrzy się na ten wielki krzyż, to same nogi uginają się do tego, aby uklęknąć, aby się pomodlić. Pasjoniści również swoim charyzmatem, szczególnie w czasie Wielkiego Postu, przyciągają ludzi z całego Teofilowa na piątkową drogę krzyżową, która jest zarówno nie tylko dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży, ale również i tą drogą osiedlową. Pasjoniści również słyną z tego, że chętnie otwierają skarbce duchowe w postaci obecności w konfesjonale i ludzie wiedzą, że przybywając tutaj zawsze jest kilku ojców, kapłanów, którzy cierpliwie słuchają spowiedzi świętej i udzielają tego, co jest najważniejsze, najważniejszym owocem właśnie męki Pana Jezusa, jakim jest rozgrzeszenie. Również jako świątynia, której patronuje Matka Boska Bolesna, nasz kierunek z ukrzyżowanego idzie pod krzyż. Mamy kaplicę Matki Bożej, gdzie są wota, które świadczą o łaskach, które ludzie wyprosili przez stawiennictwo Maryi jako Matki Boskiej Bolesnej. Jest nie tylko nasza co środę nowenna, spotkanie, modlitewne skupienie, ale również i rozważania boleści Matki Bożej poprzez sobotnie godzinki do Matki Bożej Bolesnej czy piątkowe godzinki do Męki Pańskiej. To wszystko powoduje, że w parafii, gdzie są pasjoniści w różnych wymiarach, ten wymiar pasyjny jest obecny i odciska się to piękno Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
Dziękuję serdecznie. Droga Znaczona Krzyżami, 90 lat pasjonistów w Polsce. Dzisiaj poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja przeżywamy w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Łodzi, gdzie gospodarzami są właśnie ojcowie i bracia pasjoniści. Pragniemy Państwa zaprosić do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych, do telefonicznego kontaktu razem z nami. Zapraszamy w sposób szczególny tych słuchaczy Radia Maryja, którzy znają pasjonistów, którzy na drogach swojego życia zetknęli się z posługą ojców i braci pasjonistów, z ich charyzmatem. Przedstawiciele niektórych klasztorów z Polski są obecni w naszym tymczasowym studiu w Łodzi. Przypominam numery telefonów 42 kierunkowy 652 22 96. Powtórzę 652 22 96 i drugi numer telefonu 42 652 23 08. 652 23 08. Ojciec Krzysztof wspomniał już o adresie strony internetowej, na której możemy dowiedzieć się więcej na temat rodziny Matki Pięknej Miłości, a także mam pytanie do ojców o adres strony internetowej, gdzie ludzie zainteresowani w ogóle charyzmatem i posługiwaniem ojców i braci w Polsce nie tylko mogliby zyskać niezbędne informacje, chociażby w kontekście zainteresowania się waszą duchowością. Ojcze, proszę bardzo.
Jest strona prowincjalna www.pasjoinfo.pl.
Tak, ojcze, powtórzmy raz jeszcze może.
www.pasjoinfo.pl.
Czyli zapraszamy do tej strony, ojcze Arturze, uzupełnienie.
Strona pasjonistów w Łodzi, gdzie są również informacje o naszych klasztorach, o naszej duchowości, charyzmacie, www.pasjoniści.pl.
Jeszcze prosiłbym, aby podać informację, jak formacja ojców i braci przebiega, jak wygląda formacja i gdzie się znajduje, w jakich rejonach Polski.
Jestem mistrzem nowicjatu jednocześnie w Sadowiu. Tam jest od początku właściwie miejsce na formację adeptów do naszego zakonu. Formacja wygląda podobnie jak u ojców redemptorystów, ponieważ są 2 lata studiów filozoficznych i dopiero jest nowicjat, rok nowicjatu i obuczyny, prawda? A następnie są studia 4-letnie teologiczne w Warszawie, obecnie na Bobolanum. No i formacja jest dogłębna, bo jest właśnie, zwłaszcza okres nowicjatu jest czasem nie tylko i modlitwa, ale i pracy i jakiegoś drobnego apostolstwa, posługi też. Pozdrawiam serdecznie więc nowicjusze.
Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Tak, mówi Jerzy Domagalski.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Tak.
Prosimy trochę głośniej, bo słabo się słyszymy. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jerzy Domagalski. Jestem mieszkańcem Teofilowa i chciałem w uzupełnieniu wspomnieć, że ojciec Jan Wszędzierówny wprawdzie rzeczywiście pierwszą mszę odprawił w roku 76, ale 10 lat wcześniej odbywała się msza obok budynku w Zadaszeniu i ten, jak się mówi o tych krzyżach, to mieszkańcy Teofilowa ten krzyż dołożyli w ten sposób, że często w mrozie bez czapek na pasterce na przykład czekali, msza była i wprawdzie ksiądz biskup mówił, złóżcie czapki, ale nikt nie wkładał. Po prostu te msze się odbywały 10 lat obok budynku i cała jakaś taka ludzka była przyjaźń i mobilizacja, że ojciec Jan Wszędzierówny zaskarbił sobie też jednocześnie tutaj przyjaciół i łatwiej mu było budować ten kościół. Myśmy byli wszyscy tak wzruszeni jego dobrocią i jego zaangażowaniem. Widzieliśmy trudności i myślę, że to też warto wspomnieć. Plac, na którym kościół stoi, nie jest pierwszy. Był inny plac, bliżej centralnych ulic, ale tam się nie udało dostać pozwolenia, choć już był ogrodzony, ładne choinki były, ale pozwolenie dopiero było między blokami. Architekt, który w tym czasie dawał pozwolenie zawsze tak, że albo kościół obudował, albo już między bloki go gdzieś tam głęboko wsadzał. Mimo wszystko kościół powstał. Ojciec Jan Wszędzierówny, którego będzie rocznica śmierci za miesiąc, zaskarbił sobie ludzi tak, że pogrzeb był bardzo uroczysty, nazwijmy. Niesiony był na rękach ludzi kilka kilometrów z kościoła na cmentarz. Jego ulica tutaj jest też przez Radę Osiedla nadana. I wspomnienia o Janie Wszędzierównym można by bardzo dużo mówić, bardzo dużo ciekawych rzeczy i myślę, że warto o tym dodatkowo jeszcze dopowiedzieć.
Panie Jerzy, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy po sąsiedzku dzisiaj, bo nasze tymczasowe studio dzisiaj znajduje się w Łodzi przy Alei Pasjonistów. Ojciec Paweł Wójcik, bardzo proszę.
No właśnie, klasztor czy historia klasztoru w Łodzi jest nieodłączna od osoby ojca Jana. Często również, jak już pan wspomniał, na pasterki przyjeżdżał biskup Rozwadowski, gdzie przy mrozie minus 20 gromadzili się ludzie. Były zrobione specjalne zadaszenia właśnie na tych balkonach, gdzie teraz obecnie siostry mieszkają, bo odprawiana msza święta i były takie specjalne prowizoryczne zadaszenia, żeby jak padał deszcz, nie padało to na ludzi. 26 maja minie 30. rocznica śmierci ojca Jana. Również przygotowujemy wystawę o ojcu Janie. Ojciec Jan zmarł w 1983 roku. Był jeszcze w Polsce stan wojenny. Niektórzy właśnie, jak czytałem różne kroniki, różne wspomnienia o ojcu Janie, mówili, że taki pogrzeb, jak miał ojciec Jan, miał tylko biskup i ojciec Jan w Łodzi. Był również zamówiony samochód do transportu zwłok na cmentarz, ale właśnie ludzie, mieszkańcy Teofilowa wzięli trumny na ramiona i zanieśli na cmentarz przy ulicy Szczecińskiej. Co znamienne, jeszcze podczas pogrzebu homilię głosił ówczesny wiceprowincjał ojciec Bogdan Kołakowski. To jeszcze dzisiaj przeczytałem w kronice, że powiedział takie znamienne zdanie, że gdy odchodzi dobry kapłan, przybywa jeden święty.
Dziękuję serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Podaję nazwisko, bo będzie potrzebne. Nowak Józef z Białegostoku.
Witam Panie Józefie, bardzo prosimy.
To już na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie od początku wypowiedzi.
Szczęść Boże. Ja urodziłem się w obozie w Niemczech w 1944 roku. Tam byli wywiezieni rodzice, rodzeństwo. I w tym obozie Welczow był ksiądz Zolak. Nie wiem, czy on był już pasjonistą, czy później. W każdym bądź razie był w Przasnyszu. Ojciec utrzymywał z nim kontakt. Ojciec rok 99, zmarł w 90. Ojciec Zolak, który po wojnie był w Przasnyszu, też zapewne nie żyje, bo by chyba musiał mieć koło setki. Także ja bliżej nie wiem, ale w każdym bądź razie nikt z Niemców nie wiedział. Moi rodzice wiedzieli, prawda, że jest to ksiądz lub zakonnik. Natomiast Niemcy trochę tam podejrzewali, że porusza się nietypowo, jak ksiądz z takim dostojeństwem i tak dalej. Przestrzegali przez ojca, który znał perfekt język niemiecki, bo w czasie I wojny światowej był w armii pruskiej i pochodził z Wielkopolski, rok 99, czyli język niemiecki znał perfekt. To chyba go też utrzymało przy życiu, bo jako ochotnik z 20 roku, to tu pozostając, a w tym w Łomży, gdyby nie wyjazd do tego obozu do Niemiec, to pewnie wschód i mnie na pewno na świecie by nie było. Ale to tak a propos losów jednego z ojców pasjonistów. Nazywał się Zolak, przez S pisane. Nie wiem, nie znam jego imienia, nie pamiętam z rozmów, ale jest to pewna historia jednego z pasjonistów. To miałbym tyle do powiedzenia.
Dziękujemy Panie Józefie serdecznie, już śpieszymy z pomocą także i z odpowiedzią. Ojciec Leonard Załoga.
Więc ten ojciec nazywał się ojciec Zdzisław Solak. Nie Zolak, tylko Solak. W obozie on nie był. Historia, że znalazł się w Niemczech, była taka. Jeśli będzie czas, to jeszcze powiem o męczennikach naszych. Kiedy zamkli Niemcy klasztor i kościół nam odebrali, wtedy ojciec Zdzisław Solak był przełożonym, udzielił błogosławieństwa zakonnikom, idźcie na cztery strony świata, ratujcie życie, żeby ktoś z nas wojnę przeżył. Jeden tylko brat pozostał, o którym wspomniałem, był to brat Wacław Kamieński, poszedł do gospodarza i tam mu pomagał. Ktoś wyklepał, że jest zakonnikiem i zginął w Dachau. Ojciec Zdzisław zastępował czasowo proboszcza, który był ścigany przez Niemców z Wysocka, ale miał na tyle roztropności, że nie mieszkał na plebanii, tylko w sąsiedniej wiosce i odprawiał. Kiedy gestapowcy przyjechali aresztować go, no to przyjechali do Sadowia i zabrali brata Kamińskiego, a nie ojca Zdzisława. Przez życzliwych ludzi dostał kartę nakazu do robót w Niemczech, przymusowe roboty, w jakiejś fabryce, zawsze nam opowiadał, pracował. Nawet swego czasu to i w kościele odprawiał mszę świętą, na pół godziny przed proboszczem, kiedy gromadziły się już babki na tę mszę świętą, to proszę na dość, bo gestapo się zainteresuje. I ojciec Zdzisław odprawiał w pokoju u Niemców, którzy nie wiedzieli, że jest kapłanem, odprawiał mszę świętą. Z kimś się spotkał, kto potem został kapłanem. Ten człowiek jakoś tak w czasie okupacji lgnął do niego. Ojciec Zdzisław był dla niego oparciem duchowym. I potem spytał się, proszę pana, czy proszę księdza, czy ksiądz spodziewał się, że ja jestem księdzem wtedy jako młody człowiek? Powiedział nie. Ale ojciec był inny niż inni i dlatego czułem, że od ojca wsparcie, dobre słowo zawsze znajdę. Ale nigdy nie słyszałem, żeby ojciec Solak Zdzisław był w obozie. Był na pracach i to jako łaska, ratując życie.
Dziękuję serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Mówi Felicja Strużyńska z Biezdrowa.
Witam pani Felicjo, pozdrawiamy serdecznie.
Już jestem, tak?
Tak, jesteśmy, słyszymy się doskonale. Proszę rozpocząć wypowiedź.
No, pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Felicja Strużyńska z Biezdrowa. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Serdecznie i gorąco pozdrawiam ojca Waldemara i ojca Artura. Doskonale się znamy. Ja byłam w tym kościele w Łodzi u ojca Artura, ponieważ jeździmy wspólnie zawsze latem w sierpniu na warsztaty biblijne. Chcę powiedzieć, że w moim kościołem... Mój kościół jest pod wezwaniem, ja jestem z Biezdrowa, Kołobronek, z Wielkopolski. Mój kościół jest pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, a tam w Łodzi kościół Matki Bolesnej, Matki Bożej Bolesnej, czyli duchowo te kościoły są, łączą się. U mnie Pan Jezus ukrzyżowany, a w Łodzi Matka Boska Bolesna pod krzyżem. Chcę wrócić jeszcze do tych warsztatów biblijnych, bo dzięki ojcu Waldemarowi, ojciec Waldemar po prostu wprowadził mnie w taką systematyczną lekturę Pisma Świętego, za co jestem mu niezmiernie wdzięczna, bo no bardzo dużo mi to dało w moim rozwoju duchowym i bardzo, bardzo, a ojcu Arturowi, od ojca Artura bije dobroć z twarzy. Miałam okazję przekonać się o tym wielokrotnie. Jest nam na tych warsztatach biblijnych wszystkim bardzo dobrze. W tym roku już po prostu zaczynam liczyć tygodnie, bo w sierpniu spotkamy się w Różanym z toku. Stanowimy po prostu taką warsztatową rodzinę. Mamy bardzo dobre kontakty z sobą, bo jest taki ten stały trzon osób, które przyjeżdżają każdego roku. Ja chcę powiedzieć, że w tym roku pojadę po raz 15. Jeździła ze mną wnuczka. W tym roku zabiorę wnuka na warsztaty biblijne. No i ogromnie Panu Bogu, Matce Najświętszej dziękuję za to, że udało mi się dodzwonić i tych kapłanów, których znam osobiście, znam rodziców ojca Artura. Bardzo, bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiam.
Tak, pani z Felicjo, także i my serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za ten miły telefon, ojcze Arturze.
Bardzo serdecznie, pani Felicjo, pozdrawiamy panią i wszystkich uczestników warsztatów biblijnych, tych, którzy wcześniej jeździli, tych, którzy zawsze z nami jeżdżą i tych, którzy w tym roku również i dojdą jako nowi uczestnicy. Warsztaty biblijne właśnie zainicjowane przez ojca Waldemara Linkę, jeszcze wtedy nie prowincjała, ale biblistę, który właśnie wyjechał i zaproponował wakacje spędzenia z Biblią. I to jest jedna właśnie z takich gałęzi apostolstwa, gdzie możemy ludzi przyzwyczajać do codziennej lektury Pisma Świętego, do rozważania Słowa Bożego, Lectio Divina i życia Słowem Bożym na co dzień.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Brygida z Kluczborka z parafii Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. Bardzo przyjemnie, bardzo czule, ciepło się słucha tych słów, które są wypowiadane o naszych czasach, dawnych czasach, które pozostawiają taki ślad krzyża, bolesny ślad krzyża. Jestem osobą, która stara się codziennie odmawiać drogę krzyżową i może dzięki temu dostałam łaskę. Sytuacja związana z chorobą mojego dziecka. Tasiunia w 2010 roku niespodziewanie dostała zapalenia wyrostka robaczkowego. No, trafiła na oddział w Opolu i tam niezwykle przemiła opieka. No, uratowali życie. Trzeba było wyjmować nawet jelita, żeby to pozbyć się narośli jakichś przy okazji. No, takie sprawy, które właśnie nigdy się nie spodziewałam czegoś takiego i ciągle się zastanawiałam w tym wszystkim, jak to jest, kto pomaga, kto, oczywiście, ale to ta pomoc była taka mocno odczuwalna, że nie wiedziałam, komu dziękować. No, wszystkim, którzy się mogli modlić, dziękowałam w sercu, w modlitwach do Pana Boga, ale gdy wyszłam już ze szpitala, nastąpiła dziwna chwila. Zanim wychodziłam do szpitala, pod domem, w którym mieszkam, był sklep AGD. A gdy przyszłam, tego sklepu nie było, bo z Kasią byliśmy po prawie miesiąc w szpitalu. Był już inny sklep. No cóż, była to już prawie gwiazdka, więc miałam zrobić zakupy i ciągle przez kilka dni mnie coś do tego sklepu goni, że ja mam tam iść. Ale po co? No przecież patrzę, jakieś tam ciuchy, jakieś zabawki. No nie bardzo byłam, nie chciałam, ale jednak weszłam. Cóż się okazuje? Weszłam od razu do koszyka, w którym oczywiście to był taki, popularnie mówiąc, szmateks. Weszłam, gdzie była relikwia ojca Karola od świętego Andrzeja. No i oczywiście był obrazek Matki Boskiej Fatimskiej, mojej kochanej. Nabyłam to, te relikwie i ten obrazek za grosze. No i do internetu, kto to jest? Okazuje się, któż to jest. No jest to patron, który został kanonizowany w 2007 roku przez papieża Benedykta XVI, który opiekuje się ludźmi chorymi na wyrostek. I w ten sposób moja Kasia no, ma patrona. Codziennie modlimy się za jego ojczyznę, za Holandię, za kraj, w którym jako misjonarz służył, w Irlandii. I no, chciałabym też, bo to pewnie jest też inny, tak jakby, to jest pasjonista oczywiście, ale tutaj jest też jakby inny odłam. Chciałabym poznać, jak to jest, czy mi ktoś może wyjaśnić, czy to jest ten sam pasjonista, ta sama, ten sam zakon.
Tak,
bardzo
pani Brygido...
pozdrawiam i dziękuję za taką audycję, która właśnie no, jakby mobilizuje nas jeszcze oprócz innych modlitw do tej, która jest poświęcona temu modlitwie krzyża, bezpośrednio modlitwie krzyża.
Bóg zapłać. Pani Brygido, pozdrawiam serdecznie. Ojciec Krzysztof Zygmunt.
Tak, rzeczywiście Karol Huben był Holendrem, ale właściwie to on bardziej znany jest w Irlandii, w Anglii również, ponieważ on tam posługiwał wśród Irlandczyków, również wśród Irlandczyków, którzy zmuszeni zostali do emigracji do Anglii do pracy. I jest znanym właśnie pasjonistą w Irlandii, w sanktuarium jego, właściwie jego grup jest w Dublinie. Także jeśli Polacy są w Dublinie, mogą to sanktuarium odwiedzić ojców, klasztor ojców pasjonistów, tam jest pochowany Karol Huben. No i jest jednym z wielu świętych czy błogosławionych pasjonistów, bo ich jest dosyć sporo. No i przede wszystkim naszym założycielem jest Paweł od Krzyża i on wskazywał mękę Pana Jezusa jako znak miłości Pana Boga do każdego człowieka. Tak, nie wiem, czy ojciec Waldemar wspominał wcześniej na początku już, że właśnie w krzyżu, w męce Pana Jezusa jest najlepiej i najdobitniej ukazana miłość Boga do każdego z nas, do każdego człowieka, do każdego grzesznika. Dlatego też takim argumentem się posługiwał, kiedy działał wśród zaniedbanych ludzi, zaniedbanych duchowo, religijnie i przede wszystkim no, poruszał ich sumienia i serca poprzez pokazywanie krzyża. Miał przy sobie ten krzyż, wynosił do góry dłonią. Taka postać właśnie świętego Pawła od Krzyża jest często przedstawiana i wzbudzał właśnie ten żal po męce, po śmierci Pana Jezusa, ale też wzbudzał żal z powodu własnych grzechów u tych ludzi. Dlatego też no, dzisiaj też możemy właśnie tak patrzeć na mękę Pana Jezusa jako no przede wszystkim znak miłości do każdego z nas, znak miłości Pana Boga do każdego z nas i z tego powodu możemy no, powracać do naszych praktyk może już zapomnianych i przypominanych. W ramach Bractwa Czarnego Szkaplerza będzie na pewno to propagowane na nowo. Te wszystkie modlitwy, które były kiedyś może praktykowane, modlitwy pasyjne.
Ojciec Mariusz Ratajczyk.
Chciałbym dodać jeszcze do postaci ojca Karola, już świętego ojca Karola, to, że tak jak tutaj ojciec Krzysztof nawiązał, Paweł trzymał krzyż w ręku wysoko i poruszał serca. Karol Huben wychodził przed klasztor z chlebem do ludzi. Irlandia, XIX wiek, prawda, to jest czas, kiedy dużo osób, to jest czas wielkiego głodu w Irlandii, prawda? I rzeczywiście to przepowiadanie jego było takie bardzo praktyczne. Współbracia czasem mu wypominali jego wady i chętnie je zapamiętywali, natomiast w pamięci ludzi został jako człowiek niezwykłej dobroci, głębokiego ducha i niezwykłej dobroci. Wtedy Mount Argus w Dublinie to była taka przedmieścia i bardzo ubogie. W tej chwili to jak zwykle się zmienia, to jest bardzo ładna dzielnica Dublina. Tam można go znaleźć.
Dziękuję serdecznie. Ojciec Leonard Załoga zameldował nam gotowość do podjęcia refleksji również dotyczącej męczenników ojcze. Bardzo proszę i po tej refleksji przyjmujemy w dalszym ciągu telefony od naszych słuchaczy.
Kontynuując to świadectwo krzyża, chciałem wspomnieć o naszych męczennikach w czasie II wojny światowej, Przasnyskich. 7 ich było. Wszyscy synowie Mazowsza. Jeden tylko diecezji warszawskiej. Wszyscy z diecezji płockiej pochodzili. Najstarszy miał 35 lat, najmłodszy 28. Wspólną ich cechą, kiedy systematycznie odbierano im klasztor, było trwać we wspólnocie. To była wspólna cecha, ale każdy był inny. Ojciec Sylwiusz Pajewski, przełożony, lat 33, główny zwolennik trwania we wspólnocie. Potem, gdy znaleźli się w obozie w Działdowie, niknie, a na czoło w działalności, w reprezentacji ojców wysuwa się najmłodszy, najinteligentniejszy ojciec. Ojciec Józef Rosiński, lat 32, pobożny, skrupulat, podobno nawet potrafił się kilkakrotnie spowiadać w ciągu dnia. Lata okupacji podszyty strachem. Drżał jak osikowy liść, ale trwał we wspólnocie. Ojciec Wawrzyniec Bugaj, lat 29, twardy potomek mazowieckich chłopów z nadorzyca, którzy przez wieki musieli staczać i znosić prześladowania od Prusów, Krzyżaków i wreszcie Niemców. Pisał do swoich współbraci młodszych studentów do Rzymu. Niemców zaniechałem się bać. Ale to były jeszcze czasy przasyjskie. W Działdowie nie wiem, jak z tą odwagą było. I ojciec Czesław Zabłoka, najmłodszy, lat 28, rzutki, zwracający na siebie uwagę w znaczeniu pozytywnym, poeta, tworzy wiersze na wzór Asnika, mistyk, jednym słowem arystokrata ducha. Nawet, jak świadczą siostry kapucynki i pobożne niewiasty przasnickie, które znalazły się w Działdowie, możliwie zadbani i w obozie w Działdowie. To do kolegów w Rzymie pisze, gdy byli jeszcze w Przesyniuszu. Boże, żeby to był już koniec. Ja przyznam się wam, że jestem nieczuły na nic. Nic mnie nie obchodzi, że mogą mnie wziąć i co innego zrobić. Pozostali brat Antoni Glinka, lat 32, brat Tadeusz Siwowski, lat 35, brat Leonard Kuskowski, lat 29, najwięksi zwolennicy i poplecznicy przełożonego, by trwać we wspólnocie. I można się zastanawiać, jak ci młodzi ludzie i inteligentni, ludzie, którzy patrzyli na to, co się dokonuje w czasach okupacji, jak Niemcy traktują Polaków, jak likwidują ludzkie życie, można się dziwić, czemu ci ludzie nie rozumieli, że trwanie we wspólnocie po ludzku rzecz biorąc nie ma już sensu. Nie ma obowiązku ani prawnego, ani moralnego, kiedy zabrano im klasztor i kościół. A oni przenieśli się na kapelanie do klasztoru, kapucynek i trwali we wspólnocie. Obowiązkiem przełożonego, moim zdaniem, było wtedy udzielić błogosławieństwa zakonnikom, rozejdźcie się na cztery strony, idźcie, ratujcie, może ktoś uratuje życie. Ale to była takie ludzkie myślenie, jakaś tajemnica Bożej opatrzności, Bożej woli. Wspólnota uformowała się w symboliczne liczbę 7. Przychodzili inni zakonnicy do klasztoru, kiedy jeszcze refektarz i pokój przy zakrystii był we władaniu zakonników, chcieli zamieszkać. Niemcy zdecydowanie odpędzali innych. Tych 7 na razie tolerowali. A ciągle rozchodziły się wieści, najprawdopodobniej od życzliwego Niemca, może katolika, że i matki kapucynki, i ojców wywiozą z Przasnysza, a oni trwali we wspólnocie. I przyszedł, nastał dzień 2 kwietnia, kiedy nad ranem zajechały odkryte ciężarówki, na 2 załadowano kapucynki, na 1 ojców i zawieźli do przejściowego obozu w Działdowie. Obóz przejściowy. Ale kiedyś przed laty czytałem, że przez ten przejściowy obóz przesunęło się 20 tysięcy ludzi, a 10 tysięcy barbarzyńcy niemieccy zamordowali. Jak się obchodzili z naszymi ojcami, to świadczą siostry kapucynki, że już pierwszego dnia po placu apelowym kazano im biegać. Gdy kończył się teren do biegu, była kałuża błota i padaj. Wstań i znów. To ojciec Sylwiusz w grypsie do rodziny napisał: kopią nas, biją i jeszcze coś więcej. Pierwszy umarł na skutek pobicia brat Antoni Glinka. Kapucynki twierdzą, że od ojca Czesława dowiedziały się o chorobie ojca Sylwiusza przełożonego. Zakonnicy tę chorobę ukrywali, żeby nie został rozstrzelany. Kapucynki oddały ostatek aspiryny, by ratować zdrowie ojca Sylwiusza. I przyszedł 5 sierpnia 1941 roku, kiedy od rana kapucynki zauważyły, że w sali nad nimi panuje grobowa cisza. Tak, to tego dnia wywieźli naszych zakonników do Białuckiego Lasku. Zamordowali i zakopali w Białuckim Lasku. Na początku dziejów naszej prowincji oddała prowincja wielką daninę krwi. Jak już wcześniej wspomniałem, również w Dachau seniora polskich pasjonistów z Sadowia brata Wacława Kamieńskiego. Ponoć złożone kości są fundamentem kości męczenników, są fundamentem prowincji kościelnych, diecezji i zakonów. Oby krew męczenników upraszała nam potrzebne siły i łaski.
Ojciec Leonard Załoga, droga znaczona krzyżami, 90 lat pasjonistów w Polsce. Przyjmujemy kolejne telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Łodzi. Witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich gości w studio. Jakiś czas temu w Telewizja Trwam pokazała nam przejmujący film o życiu i prześladowaniach wielkiego biskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka. Na uwagę zasługuje wspomnieć, że to obecny nasz arcybiskup Marek Jędraszewski ocalił od zapomnienia ten ciekawy życiorys w swojej książce. Dlaczego o tym mówię? Bo w tym roku mija 50 lat, a to w dniu 22 lutego 1963 roku biskup Antoni Baraniak pobłogosławił łódzkiej wspólnocie zakonnej ojców pasjonistów. Jest to udokumentowane w klasztorze ojców pasjonistów. Podobnie prześladowany był pierwszy prowincjał i pierwszy proboszcz parafii łódzkiej ojców pasjonistów. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Ojcze Arturze, bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy panią Basię. Dziękujemy za tą pracę, która tutaj jest wykonywana na rzecz rodziny Radia Maryja. Rzeczywiście to błogosławieństwo od arcybiskupa Baraniaka wisi w naszym klasztorze. Jest ono takie symboliczne i zarazem pokazuje, że właśnie droga znaczona krzyżami jest również drogą również i pasjonistów. Wielka determinacja ojca Jana Wszędrównego, właśnie poparta staraniem i również wsparciem od ordynariusza łódzkiego biskupa Józefa Rozwadowskiego, przyczyniła się do tego, że ta świątynia i ten kościół mógł tutaj zaistnieć. I tak jak było to wspomniane również i wcześniej, jak pan Jerzy się wypowiadał, jak wspominał tutaj ojciec Paweł, chcemy również uczcić tą 30. rocznicę śmierci ojca Jana takim tygodniem pamięci. Wszystkich tych, którzy pamiętają postać ojca Jana, chcieliby jeszcze podziękować Panu Bogu, to zapraszamy od 19 maja do naszej świątyni. Przez tydzień czasu, poprzez wystawę, prelekcje będziemy chcieli przypomnieć jeszcze głębiej jego postać i 26 maja o godzinie 18 będziemy chcieli mszą świętą podziękować za ten przykład zakonnika, który z krzyżem i sercem szedł przez teofilów, przez te pola uprawne, przez domy mieszkalne i widział właśnie tutaj, że pasjoniści swoim charyzmatem będą mogli oddziaływać na wiele pokoleń.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Ktoś się rozłączył, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Niestety komuś zabrakło cierpliwości. Przypominam numery telefonów 42 kierunkowy i pierwszy numer 652-2296, 652-2296 i drugi numer telefonu 652-2308, 652-2308. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa Piątkowska z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Kochani ojcowie, 90 lat to tak piękny jubileusz, że przede wszystkim życzę całemu zakonowi nadal opieki Matki Bożej, bolesnej, nieustającej pomocy i świętego Pawła od krzyża. I cieszymy się, że nauczyliśmy się wszyscy rozumieć Chrystusa ukrzyżowanego. Nadal życzę miłości od Matki Bożej, pięknej miłości, radości w posługiwaniu swoich charyzmatów na co dzień, no chociażby w posłudze przy chorych współbraciach w klasztorze. Pozdrawiam wszystkich chorych bardzo serdecznie. Jakże trafne było dzisiaj stwierdzenie jednego z ojców, cytuję, każde spojrzenie w przeszłość uczy nas miłości i pokory. Bo przecież jesteśmy dłużnikami poprzednich pokoleń, koniec cytatu. Dlatego dziękujemy za historię piękną istnienia Zakonu Pasjonistów i dzisiejszą audycję. Dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Bóg wielkie zapłać ojcom redemptorystom za emisję i za dzisiejszą również homilię Jego Ekscelencji księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy Pani Ewo. Ojciec proboszcz, bardzo proszę.
Pani Ewo, bardzo dziękujemy nie tylko za ten głos przed chwilą, ale również za tą obecność, za wspieranie na falach Radia Maryja, za te wszystkie wypowiedzi. Jesteśmy wdzięczni biskupowi Ireneuszowi Pękalskiemu za to, że nie po raz pierwszy przy Radiu Maryja tutaj obecny był po raz drugi. Za te słowa, które wypowiedział, które przecież były tak bardzo mocne, głębokie, poruszające i aktualne. Te słowa Pani Ewo na temat pamięci, miłości i wdzięczności, które wypowiedział w czasie podziękowania, to oczywiście to są słowa naszego prowincjała, ojca Waldemara Linke.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Można?
Jesteśmy na antenie. Proszę wyłączyć całkowicie radio i rozpocząć wypowiedź.
Będzie pochwała Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za tę audycję. Teraz szczególnie Panu Bogu za ojca, za księdza profesora Henryka Wojtyska. Był prorektorem akurat spraw studenckich, kiedy wybuchł stan wojenny. Był bardzo pomocnym nam, studentom, w rozstrzyganiu bardzo trudnych, ciężkich decyzji, gdzie iść, bo większość była, prawda, internowana, kiedy, gdzie. Dzięki księdzu Wojtysce potrafił, brzydko mówiąc, wydobyć z więzienia bardzo wielu studentów, pomagał finansowo, organizował. Po prostu ten emblemat, który nosił, i kiedy patrzyło się na to, to od razu czytało się credo i naszego chrześcijańskiego, prawda, życia i uniwersytetu i powołania, i tak jakaś tajemnica, trwoga, strach, a jednocześnie obowiązek wobec Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tak trudno było wierzyć w zmartwychwstałego, ale był uśmiechnięty, radosny. Z nami chodził tam na stołówkę, siadał na tych stołkach przy obiedzie, które to oczywiście cały czas była kapusta, bo ludzie, rolnicy spod Lublina przywozili swój prowiant. Także uważam, że święty człowiek, uśmiechnięty, no, głoszący Chrystusa ukrzyżowanego, bardzo był nam potrzebny wtedy. Ojcowie jezuici czuwali w inny sposób, on między nami, jak naprawdę sługa Bożych. Bardzo dziękuję za tę audycję i szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy Pani Krystyno, ojciec Paweł Wójcik.
Tak, ojciec Henryk Damian Wojtyska właśnie ostatnie lata swojego życia spędził tu w Łodzi. Spoczywa na cmentarzu w Rawie Mazowieckiej. Jest to wybitny historyk Kościoła, który w swojej pracy zajmował się dyplomacją, kardynałem Hozjuszem, ale ostatnie swoje lata życia poświęcił pasjonistom. napisał 2 tomy historii pasjonistów w Polsce do roku 1945 oraz niewielką książeczkę poświęcono męczennikom pasjonistom z Przasnysza. Wiele głosów ojcu Damianie jest właśnie, że był bardzo życzliwy dla swoich studentów, pomagał w czasie stanu wojennego, kiedy studenci byli internowani. Ale przy tej okazji warto też wspomnieć o drugiej wielkiej postaci z naszego zgromadzenia, ojcu profesorze Józefie Jerzym Kopciu, który również działał na KUL-u. On swoje życie, czy w swoim życiu bardzo cenił Wschód. Wszystkie jakieś tam dodatkowe honoraria przekazywał dla studentów ze Wschodu. Wybitny liturgista. Także zajmował się przerzutem Pisma Świętego do Czechosłowacji w czasie przed 1989. Również ostatnie lata swojego życia spędził tu w łódzkim klasztorze i tu też spoczywa na cmentarzu w grobowcu pasjonistów przy ulicy Szczecińskiej.
Ojciec Mariusz Ratajczyk?
Cóż, to prawie wszystko zostało powiedziane, ale tak przypomina mi się ostatnie spotkanie z już nieżyjącym prymasem Glempem, kolegą ze studiów ojca Wojtyski. Razem studiowali w Rzymie w tym samym czasie i w sumie z tej rozmowy tak wynikało takie też bardzo dobre wspomnienie i świadectwo świętości życia ojca Damiana. I teraz tak się zastanawiam, czy być, jak zakończymy proces beatyfikacyjny, beatyfikację ojca Bernarda, czy by nie trzeba było zebrać dokumentacji do procesu beatyfikacyjnego ojca Damiana. Trzeba się nad tym zastanowić, głęboko rozeznać, a rodząca się pobożność, jeśli będzie, to nam to potwierdzi. Mam taką cichą nadzieję. A przy okazji już, jak mówimy o świętościach różnego rodzaju, wracam na swoją Białołękę, gdzie ksiądz arcybiskup Henryk Hozer zaprosił nas do przejęcia opieki nad parafią, ale również w celu promowania kultu świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, nie mylić z archaniołem, bo najczęściej tak bywa. Nawet dzieci na rysunkach, jak mają o Gabrielu coś narysować, to jest zaraz ze skrzydełkami. A ten, którym mamy się zająć, to chłopiec, który żył dokładnie w połowie XIX wieku, w 1838-1862. 24 lata tylko pożył, z czego 6 w zgromadzeniu pasjonistów. I nie zdążył być wyświęcony, i nie zdążył wyjść poza mury klasztoru. Zdążył się tylko tam zamknąć. I cóż, na swoich listach do rodziny pisze, że wcześniej, zanim wstąpił, był duszą towarzystwa, mówiąc tak najkrócej. Zdolny, przystojny i bogaty. I zostawił to wszystko i poszedł do klasztoru, gdzie wszystko zostało za murem. I pisze do swojego ojca: tutaj znalazłem najwięcej radości i 10 minut z życia klasztornego nie oddam za wieki tych rozrywek, które są na zewnątrz. I kiedy umiera, mówi, no już mógłbym być po święceniach, bo czas formacji przeszedł, ale wojna, inne problemy, które 862 to są czasy zjednoczenia Włoch, nie pozwalają na to. Tak chce Bóg, tak chcę i ja. To jest konkluzja życia Gabriela. 30 lat poleżał w grobie, nic się nie działo i podjęto decyzję o jego beatyfikacji. W dniu ekshumacji było kilka spektakularnych cudów. I od tego czasu to sanktuarium w Abruzji we Włoszech, tak obrazowo mówiąc, na wschód od Rzymu, bliżej Adriatyku, już tam 20 parę kilometrów od Adriatyku, pod najwyższym pasmem gór we Włoszech środkowych jest jego sanktuarium, do którego zjeżdża no, dużo, miliony ludzi rocznie. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, który jeśli słucha albo ktoś mu przekaże, to serdecznie go pozdrawiamy, poprosił, będąc tuż przed przyjazdem do Polski, odwiedził to sanktuarium, nie wiedząc czemu, tak ostatnio nam mówił w lutym. I zrobiło na nim niesamowite wrażenie to, w jaki sposób Gabriel duchowo żyje dzisiaj. On krótko pożył i jeszcze go 6 lat za murami, prawda, zamknięty. Dzisiaj do Gabriela pisze się mnóstwo listów z podziękowaniem, ze świadectwem o jego wstawiennictwie i właśnie tej żywotności duchowej ksiądz arcybiskup sobie zażyczył też w diecezji warszawsko-praskiej. Ja mam nadzieję, że Gabriel, on lubi się ukrywać na początku i chyba na razie taki cichy jest, ale święty Gabrielu, prosimy Cię, żebyś dał jakieś znaki swojej obecności, chociaż już pojedyncze osoby mówią coś, nie coś na temat Gabriela. Są dzieci chrzczone z imieniem Gabriel, Gabrysia. Także powoli kult się zaczyna zakorzeniać i rozwijać.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? Tak, bardzo proszę.
Słyszany jestem?
Tak, słyszymy się. Kogo witamy?
Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże, jak Pan na imię?
Mówi Tadeusz w parafii Sadowie. Halo?
Tak, tak, Panie Tadeuszu, słyszymy się. Bardzo proszę rozpocząć
cieszy
wypowiedź.
Cieszę się ogromnie. Na wstępie pozdrawiam serdecznie ojca Waldemara Linkę, który tutaj w Sadowie przecież odbywał nowicjat, no i ojca Zygmunta, który posługuje tutaj, powiedzmy, w Sadowie, a ja mieszkam, powiedzmy, o kilometr od klasztoru w Sadowie. Bardzo się cieszę z tego powodu, praktycznie wszystkich tych ojców pasjonistów znam, no a i szczególnie jeszcze też pozdrawiam ojca Kołodzieja, też ojca Franciszka seniora, ojca Ludwika, ojca Piotra. No i miałbym taką serdeczną prośbę jeszcze w uzupełnieniu do wypowiedzi ojca Zygmunta, że klasztor w Sadowiu został wybudowany w 1932 roku. To ówczesny hrabia Szymbek dał 10 hektarów ziemi i powiedzmy tu społeczeństwo części w parafii Wysocko-Wielkie, bo wtedy to było jeszcze Wysocko-Wielkie, przystąpiło gremialnie do budowy. Latem rozpoczęli budowę, a już jesienią ten klasztor, ta świątynia została erygowana. Poza tym w 1982 parafia została tutaj erygowana z części parafii Wysocko-Wielkie. Miałbym jeszcze jedną taką serdeczną prośbę do ojca Zygmunta, żeby był tak uprzejmy zaprosić rodziny Matki Pięknej Miłości do Matki Pięknej, rodziny Matki Pięknej Miłości do Matki Pięknej, przepraszam, do Sadowia, to by była wspaniała uczta duchowa. Do rodziny Maria do Matki Pięknej Miłości w Sadowiu. To byłaby wspaniała uczta duchowa tutaj na naszej górce, na Golgocie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich ojców.
Pozdrawiamy, panie Tadeuszu. Dziękujemy za ten telefon. Ojcze Krzysztofie, bardzo proszę.
No cóż, bardzo serdecznie dziękuję za te słowa. Nie było okazji mówić o historii też Sadowia. Ja tu mówiłem o rodzinie Matki Pięknej Miłości, o Bractwie Czarnego Szkaplerza. I pan, dziękujemy, że pan tu uzupełnił pewne wiadomości, które można zawsze też zobaczyć na naszej stronie internetowej. Ale tak właśnie przed mszą świętą z kimś rozmawiałem właśnie, dlaczego rodzina Radia Maria nie przyjedzie do Sadowia. I tak pomyślałem właśnie, że i ciągle myślę o tym, że kiedy dożyjemy koronacji obrazu, to będzie bardzo dobra okazja, żeby zaprosić i transmitować tę koronację. Biskup Napierała koronował kilka obrazów w diecezji kaliskiej i wiem, że była transmisja w telewizji Trwam. Także może będzie też taka okazja w przyszłości i staramy się o tę koronację obrazu Matki Pięknej Miłości.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Elżbieta z Warszawy.
Witam, pani Elżbieto.
Ja serdecznie pozdrawiam ojców wszystkich obecnych, a szczególnie ojca, oczywiście Leonarda Załogę, bo wydaje mi się, że to jest mój ziomek, który jest, ja z tej samej miejscowości pochodzę, bo myślę, że ojciec Leonard pochodzi z obecnej parafii Rostkowo na pewno. Jak również dobrze znałam historię, chociaż jestem, prawda, urodzona już trochę po wojnie, parę lat, o ojcu Czesławie Załodze, ponieważ mieszkałam blisko jego siostry, która strasznie to przeżywała. Oczywiście rozchorowała się po jego, prawda, śmierci i zamordowaniu, ale historię dużo o tym opowiadała. Należy do rodziny Matki Bożej Pięknej Miłości, otrzymuje echo ojca Bernarda. zawsze i tak przez sympatię właśnie, jak chodziłam do szkoły, do Przesnysza, do moim miejsca ulubionym, zawsze wstępowałam do kościoła ojców pasjonistów. Zresztą i religii na początku mnie uczyli. Także tylko tyle tak chciałam i tak mi bardzo serce radośnie, że mogę słyszeć głosy. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, ojcze Leonardzie, słowo do słuchaczki i rodaczki.
Serdeczne Bóg zapłać pani. Tak, istotnie pochodzę z Załóg, z parafii Rostkowo.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon, będzie to ostatni telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
No, ja chciałam do audycji.
Tak, jesteśmy już na antenie, proszę wyłączyć radio i rozpocząć wypowiedź od przedstawienia się. Kogo witam?
Boże, Anna Buszta z Jastrzębia Zdroju.
Witam pani
Anno. Chciałam powiedzieć, że należę do rodziny Matki Pięknej Miłości w Sadowiu. Pozdrawiam moderatora, pasjonistę ojca Krzysztofa Zygmunta i wszystkich pasjonistów w studio. Chciałam powiedzieć, że miałam okazję poznać pasjonistę ojca Dominika Busztę, już nie żyjącego. W Sadowiu byłam dwa razy. Bardzo mile wspominam ojca Dominika, jego zaangażowanie i jego wspaniały humor. To tyle chciałam przekazać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie. Ojcze Zygmuncie, bardzo proszę. Krzysztofie Zygmuncie.
Dziękujemy za pozdrowienia. Ja nawiążę do jeszcze poprzedniej wypowiedzi. Tam pani wspomniała, że otrzymuje biuletyn Echo Ojca Bernarda. Właśnie rodzina Matki Pięknej Miłości publikuje dwa razy do roku dla wszystkich członków taki biuletyn, gdzie przedstawiamy nasz zakon, charyzmat, no właśnie tajemnice cierpienia, różne postaci naszych błogosławionych świętych z naszego zgromadzenia, ale i też inne problemy, chociażby właśnie nasz nowicjusz napisał artykuł o naprotechnologii, Jakub Barczętewicz. Także to są takie tematy też i bieżące, bardzo ważne dzisiaj, żeby osoby się zaznajomiły z różnymi problemami. Ojciec Dominik Buszta zmarł miesiąc przed Janem Pawłem II. No i właśnie pozostawił nam, jako zgromadzeniu można powiedzieć, w spadku tę całą rodzinę i przyjęliśmy to i podejmujemy pracę tak jak możemy. Wiem, że ojciec Dominik gościł chyba dwa razy w Toruniu, czy raz kiedyś 10 lat temu i też przedstawiał rodzinę Matki Pięknej Miłości w Radiu Maryja swego czasu. Jest pochowany w naszym grobowcu przy klasztorze w Sadowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Jeśli są autokary na przykład jadące do Lichenia czy do Kalisza, to zapraszamy też i po drodze do Sadowia.
Droga znaczona krzyżami, 90 lat pasjonistów w Polsce. Już za chwilę rozpoczniemy naszą wspólną modlitwę na zakończenie dnia. Przed tą modlitwą chciałbym, aby chociaż krótkie słowa życzeń i pozdrowień popłynęły od ojców, którzy byli gośćmi naszego dzisiejszego spotkania. Ojciec Leonard Załoga, ojcze, kogo pozdrawiamy?
Całą rodzinę Matki Pięknej Miłości, wszystkich przyjaciół i sympatyków naszego zakonu.
Ojciec Paweł Wójcik.
Ja pozdrawiam serdecznie swoją mamę, rodzeństwo, Przesnyski klasztor, ojca Bogdana Kołakowskiego i ojca Stanisława Mazura.
Ojciec Mariusz Ratajczyk.
Pozdrawiam całą parafię. Ja tak z nienacka znalazłem się dzisiaj w tych rozmowach.
Z łapanki.
Niemalże, ale to jest bardzo radosna łapanka. Także dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy chcieli też mnie posłuchać i serdecznie pozdrawiam.
Ojciec Krzysztof Zygmunt.
No oczywiście wszystkich członków rodziny Matki Pięknej Miłości i tych, którzy noszą już szkaplerz męki pańskiej, czarny szkaplerz, a także swoją rodzinę, rodziców z Mielca i parafię świętego Mateusza, no i całą oczywiście wspólnotę zakonną z Sadowia i parafię moją w Sadowiu.
Ojciec Artur Kiliszek.
Ja chciałbym na pierwszym miejscu serdecznie pozdrowić arcybiskupa metropolitę łódzkiego, Marka Jędraszewskiego. Pamiętamy, w najbliższy czwartek są imieniny naszego ordynariusza. O 12:00 jest msza święta w katedrze. Będziemy na pewno. Dziękujemy za życzliwość, biskupów pomocniczych, za możliwość po raz kolejny spotkania z biskupem Ireneuszem Pękalskim. Dziękujemy za wszystkie słowa które biskup również i Adam Lepa do nas kieruje. Jakie dziękujemy również za wieloletnią obecność i to wspieranie nas, które kierował arcybiskup senior Władysław Ziółek. Pozdrawiam moich kochanych rodziców, brata, bratową i całą wspólnotę zakonną z klasztoru z Łodzi.
Dziękujemy serdecznie. Droga znaczona krzyżami, 90 lat pasjonistów w Polsce. Kończymy rozmowy niedokończone, które dzisiaj transmitowaliśmy w ramach poniedziałkowego spotkania rodziny Radia Maryja w parafii Matki Bożej Bolesnej w Łodzi. Dziękujemy serdecznie organizatorom, ojcom, braciom, pasjonistom, a już za chwilę na antenie Radia Maryja nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.